9:10 zapraszam na dyskusję polityczną i przypomnę, że jest to ostatnie śniadanie polityków przed wyborami, które już w najbliższą niedzielę. A dzisiaj o sytuacji politycznej dyskutować będą nasi goście. Anna Górska, Lewica Razem, Marek Formela, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Sławomir Rybicki, Platforma Obywatelska, Janusz Śniadek, Prawo i Sprawiedliwość. Ja zapraszam do słuchania Radia Gdańsk, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. I proszę Państwa, zaczniemy od czegoś, co wywołuje ogromne emocje, a może jest prawie bez znaczenia. A mianowicie przyjrzyjmy się sondażom wyborczym. Z jednej strony te sondaże powielają pewien schemat poparcia dla partii. Gazeta Wyborcza i Gazeta.pl w dzisiejszym wydaniu. Koalicja Europejska 36%, Prawo i Sprawiedliwość 35%, Wiosna 10%. Potem jest duża, duża przerwa, ale też sondaż dla Polska Presse, bardzo podobny, lider się zmienia, bo tu prowadzi Prawo i Sprawiedliwość 39%, Koalicja Europejska 37%, ale powiedzmy tutaj pewna proporcja między liderami tego zestawienia jest bardzo podobna, 2% różnicy, ale z drugiej strony mieliśmy takie badania drastycznie od siebie odbiegające. W zeszłym tygodniu pracownia Kantar, Prawo i Sprawiedliwość 43%, Koalicja Europejska 28%, 15% różnicy, a z drugiej strony Instytut Badań Spraw Publicznych prawie dokładnie odwrotnie 43%, Platforma Obywatelska i Koalicja Europejska, a Prawo i Sprawiedliwość 33%. I teraz pytanie do Państwa jako czynnych polityków. Czy w ogóle takimi sondażami, jak są tak drastyczne różnice, należy się przejmować, czy to jest tylko pewna zabawa intelektualna przed wyborami, czy to jest coś, co należy, tak jak powiedziałem, śmiertelnie poważnie traktować? Proszę bardzo.
Dzień dobry. Ja powiem szczerze, że trochę się śmieję z tych sondaży, bo one oczywiście są publikowane i tworzone po to, żeby pokazywać, jaka jest opinia obywatelek i obywateli, ale niestety no, rzeczywistość jest trochę smutniejsza, bo my też jesteśmy w polityce i wiemy, że sondaże się zamawia, że każdy z zamawiających sobie trochę układa.
Czyli sugeruje
co chce
pani,
zamówić.
Że wynik zależy od zamawiającego.
Czy politycy to by było w Polsce przykre. Trochę niestety mają wpływ na to, jak badanie jest przeprowadzane. Te instytucje i partie, które je zamawiają, troszeczkę mogą wpłynąć na to, co zamawiają, chociażby przez to, jakie pytania będzie dokładnie zadane w tych sondażach. I ja mam wrażenie, że oczywiście to jest poważna sprawa sondaża, tylko że to nie jest narzędzie, które cokolwiek odzwierciedla, tylko niestety sondaże w Polsce są narzędziem, które ma kreować sytuację polityczną, a nie właśnie oddawać to, jakie jest aktualne poparcie, bo jeżeli mówimy o sondażach, które mają rzeczywiście, tak jak pan przytoczył, te sondaże z zeszłego tygodnia, gdzie różnica jest 15 punktów w jedną lub w drugą stronę, no to jeżeli każda z sondażowni stosowałaby tę samą metodę badawczą i odnosiłaby się do dobrej próby, to nie ma szansy, żeby były aż takie różnice. I to właśnie pokazuje, jak bardzo to potrafi być czasami przez metodę badawczą, czasami przez dobranie próby, czasami właśnie przez pytania, jakie zadają zamawiający, no niestety zmanipulowane. Dlatego my tutaj apelujemy zawsze do wyborców, żeby nie sugerowali się sondażami, tylko jednak sugerowali się swoimi przekonaniami, dokonując wyboru, bo niestety one bardzo często wpływają źle na demokrację, tak? Jeżeli mamy nawet do czynienia z takimi sytuacjami, że teraz w okresie przedwyborczym, nawet kiedy są organizowane różnego rodzaju debaty i organizatorzy zapraszają na przykład tylko 3 partie, które prowadzą w sondażach.
To ci słabsi czują się wykluczeni, tak?
No to jest wykluczanie, tak. Na podstawie sondażu, który przecież nie jest żadnym tak naprawdę wynikiem i nie oddaje realnego poparcia dla różnych mniejszych partii, a jednocześnie wyklucza się te partie z debaty i jak gdyby blokuje im się możliwość dotarcia do kolejnej potencjalnej grupy odbiorców.
Panowie, czy zgadzacie się z tym, że te sondaże w pewien sposób wręcz kreują rzeczywistość? Janusz Śniadek.
Pani rozpoczęła od zdania, że traktuje to wszystko z uśmiechem. Ja powiem w taki sposób, że no, mimo wszystko tego rodzaju sondaże, zwłaszcza kiedy nie odnoszą się do kwestii politycznych, no, dają pewną wiedzę o pewnych nastrojach, postawach społecznych, także tego nie bagatelizował. Z całą pewnością jest tak, jak tu pani zaczęła przytaczać, no, troszkę snując domysły o tendencyjności tych poszczególnych pracowni, które, no, znając nasze życie, z pewnością się zdarzają, ale te pracownie, tak postępując, tak naprawdę wyrządzają krzywdę samym sobie, piłują gałąź, na której siedzą.
No i rynkowi, tak.
Obniżając wiarygodność tych badań, no, powodują, że spada zainteresowanie ich sporządzaniem, a w każdym razie skuteczność...
Ja nie zauważam, żeby spadało zainteresowanie.
Skuteczność w przekazie, do społeczeństwa tych wyników spada. Natomiast z całą pewnością, niezależnie od jakby podejścia czy naszych postaw, wyborów politycznych, z całą pewnością takie sondaże w dłuższym okresie czasu, czy zestawiona pewna ilość, no, pokazuje pewne tendencje, które się okazują, no, prawdziwe. Myślę, że jednym z niezłych przykładów jest to badanie bodajże i pracowni Ibris w trakcie wyborów, sondaże robione pod lokalami, się okazuje, że, no, w granicach tego błędu 2-3% te wyniki są prawdziwe, czyli przy pewnej dyscyplinie i rzetelności nie można tego zupełnie bagatelizować. Nie? Na pewno w tej chwili mamy do czynienia z sytuacją taką, gdzie, no, przynajmniej główne te ugrupowania są mocno, Koalicja Europejska, Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica, zainteresowane są zmobilizowaniem, no, przede wszystkim swoich elektoratów, czyli tutaj w tej chwili z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości sondaże pokazujące jakąś dużą przewagę prawicy nie są elementem mobilizującym nasz elektorat, czyli z całą pewnością nam w tej chwili nie zależy na pokazywaniu wyników, że w taki sposób,
duża przewaga
tutaj,
tak?
Bezpieczni. Więc patrzę na to z dużym spokojem i z całą pewnością rozstrzygnięcia zapadną 26 maja w Dzień Matki. Wierzę, że tutaj mamy będą miały miły prezent.
Matka,
że
Polka będzie łaskawa.
Tak, że zwycięży ta prospołeczna, dobra dla Polski polityka.
Platforma Obywatelska obawiałaby się takiego badania, jak na przykład pokazał Instytut Badań Spraw Publicznych, że taka duża przewaga, 10% nad Prawem i Sprawiedliwością, i że to demobilizująco wpłynie na elektorat?
Te skrajne wyniki pokazujące duże różnice między obozem prawicy a Koalicją Europejską nie są chyba do końca wiarygodne. W badaniach opinii publicznej ważne są tendencje, czyli długotrwałe...
Seria badań,
która pokazuje pewną proporcję. A ta seria badań pokazuje, że z dużym prawdopodobieństwem w tej chwili możemy mówić o sytuacji zrównoważonych wyników z lekką przewagą Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że te badania, no, mają swoje znaczenie, dlatego że mają wpływ na mobilizację elektoratów i z analizy tych wyników wynika pewien przekaz polityczny, który słyszeliśmy w ostatnim weekendzie. Mobilizacja po stronie prawicy, przyciąganie elektoratu skrajnie prawicowego, który zamierza oddać głosy na Konfederację. To są czynniki, które wynikają z analizy właśnie preferencji wyborczych. Także to jest pewne narzędzie planowania polityki. Jest pytanie oczywiście o wiarygodność, ale odnosząc się do tej decyzji, którą Polacy podejmą 26 maja. No jeszcze jest tydzień na przekonywanie wyborców, na mobilizowanie wyborców, i to, co się działo podczas weekendu na scenie politycznej, to było klasyczne oddziaływanie na mobilizujące własne elektoraty, bo też trzeba pamiętać, że z analizy poprzednich wyborów wynika, że znaczna część wyborców podejmuje swoją decyzję w trakcie udawania się do komisji wyborczej. Oblicza się, że nawet 15% wyborców podejmuje tą decyzję w ostatnim momencie. Dlatego warto zabiegać o głosy wyborców do ostatniej chwili, i to oczywiście będziemy czynić.
Instytut Badań Spraw Publicznych, jedna z tych pracowni, o których mówiłem, prognozuje frekwencję na poziomie 50%. No, w wyborach do Europarlamentu to jest niespotykana jednak
nie było
frekwencja.
Tak,
oczywiście w Polsce.
Ukazał się sondaż, który prognozuje tę frekwencję na 70%.
No i właśnie, Marek Formela, czy to to coś zmienia w postrzeganiu tych sondaży i czy może być taka frekwencja?
Nie chciałbym się odnosić, bo to jest, jeśli chodzi o prognozę frekwencji, to wydaje mi się, że mamy do czynienia z jakąś swobodną zupełnie twórczością, nawet z pewną futurologią polityczną. Natomiast co do jakości sondaży, to jednak wydaje mi się, że ostatnie wybory samorządowe zostały bardzo dobrze wyszacowane. Wyniki ostatnich wyborów samorządowych zostały bardzo dobrze wyszacowane przez sondażownie i na przykład w Gdańsku, na Pomorzu te wyniki były bardzo zbliżone, które zostały przedstawione także i przez Radio Gdańsk, więc możemy mówić o pewnej, o dobrej orientacji, to znaczy o pokazywaniu trendów, bo to, że co pewien czas pojawi się wynik, który budzi nasze wątpliwości albo z lewej strony, albo z prawej, no to można mówić o pewnym ekscesie, bo wśród wszystkich okoliczności, o których mówiła pani, jest także i ta, że ważny jest moment badania, wydarzenie, jakiś eksces polityczny czy publiczny, który powoduje wahnięcie w środku elektoratu i nagle się okazuje, że uchwycony w tym momencie wynik jest nieadekwatny, bo za nim stoją emocje związane czy to z filmem Sekielskiego, czy z źle ocenianym lub dobrze występem Donalda Tuska. No w każdym razie są takie momenty w życiu publicznym, które oddziaływują, jeżeli badanie odbywa się akurat w okolicach tego wydarzenia.
A po tego dniu wszystko wraca, tak?
Tak, bo one się nie powtórzyły. Te dwa odchylenia się nie powtórzyły. One się zdarzyły raz, czy dwa razy, ale generalnie...
W tej samej pracowni się zdarzyło.
Generalnie tendencja jest moim zdaniem dobrze uchwycona i takie poczucie, że o sympatię wyborców rywalizują dwa bardzo silne bloki Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej z koalicjantami, odpowiada ogólnemu nastrojowi, tak? No to jest oczywiście przykre dla Lewicy Razem, że ona gdzieś tam z tyłu została, ale w ogóle Lewica w Polsce podupadła, no i to jest proces sanacji, który być może się uda w tych wyborach, może w następnych, ale nie sądzę, żeby rzutowało to na ocenę obecnych wyników sondaży.
A proszę Państwa, bo tutaj bardzo dużo mówiliście o takim elemencie mobilizacji, że ten ostatni tydzień, że czasami te decyzje zapadają w ostatniej chwili, a jednocześnie mamy do czynienia z bardzo twardą kampanią wyborczą. Czy obawiacie się, że ostatni tydzień to nie będzie taka sytuacja, że będzie masa dziwnych, czasem nieprawdziwych albo trudnych do zweryfikowania przecieków czy takich informacji odnoszących się jednak do takich, nie wiem, strachu obywateli? Czy uważacie, że jest szansa, że ten ostatni tydzień kampanii będzie jednak merytoryczny?
Absolutnie. Moim zdaniem po pierwsze będziemy mieć teraz sondaż codziennie, to jest raz. I jeszcze chciałam się odnieść, bo dla mnie to jest trochę niepokojące, jeżeli słyszę od polityków, którzy są od lat w polityce, że sondaże mają mobilizować wyborców do głosowania. Myślę, że są inne metody mobilizacji i to właśnie politycy powinni ruszyć do ludzi i rozmawiać z nimi o tym, żeby poszli na wybory, a nie oddawać sprawy w ręce sondażowni. Tak się nie robi demokracji, niestety.
Ale bardziej odnośnie pewna sytuacja faktyczna niż życzeniowa chyba.
Odnośnie tego ostatniego tygodnia, ja się niestety obawiam, że będziemy mieć trochę taką politykę cios za cios i że będziemy jeszcze bardziej, Polacy będą jeszcze bardziej podzieleni. I to nie służy kampanii do Europarlamentu, przypominam. Ta kampania, którą w tej chwili tak naprawdę rozgrywają pomiędzy sobą PiS i Koalicja Europejska, jest dosyć brutalna. Co chwilę wychodzą nowe rzeczy, sprzeczne sondaże i tak dalej. I to się nie zmieni w tym tygodniu. Dzisiaj się ukazał duży artykuł o premierze. Spodziewam się, że jutro PiS wypuści coś mocnego na opozycję i będziemy w takim potrzasku aż do piątku, gdzie po prostu te dwie główne siły będą jeszcze bardziej próbowały odbić w tych sondażach i jeszcze bardziej skłócić między sobą Polaków. No, tak się nie uprawia polityki. Tym bardziej, jeżeli prowadzimy kampanię do Parlamentu Europejskiego, która powinna być jednak merytoryczna i dotyczyć spraw Polski w Europie i spraw europejskich dotyczących Polski, a nie ciągłego wyciągania kwitów. Chociaż nie ukrywam, że wyciąganie kwitów ma też swoje plusy, bo możemy się dowiedzieć, kto jest tym uczciwym politykiem.
Jeżeli kwity są prawdziwe, bo
Janusz Śniadek, przyłożycie czymś opozycji, tak żartobliwie mówiąc?
Najmniejszego zamiaru nie mamy, nie mam żadnej takiej wiedzy, natomiast tak odnośnie tych stwierdzeń pani, w pierwszym swoim wystąpieniu powiedziała pani, czy wysnuła pewną hipotezę, żeby nie powiedzieć, sytuację, że wynikami badań można dowolnie manipulować i że to się dzieje. Po czym teraz, rozpoczynając drugie wystąpienie, poczyniła nam zarzut z tego, że tymi wynikami próbujemy realizować pewne strategie. Ja wprost przeciwnie, i tu może powtórzę, żeby nie było niedomówień, stwierdziłem, że jest pewną strategią w tej chwili głównych ugrupowań mobilizacja elektoratu. I na tym tle zacząłem oceniać, jak poszczególne wyniki wpisują się w tą strategię, ale absolutnie nie insynuując, że czyni się to za pomocą jakichś manipulacji. Wprost przeciwnie, wskazywałem, że jest to szkodliwe dla tych instytucji sondażowych i że w ich interesie leży, żeby te wyniki były jak najbliżej prawdy, a będzie tą weryfikacją, wybory będą weryfikacją prawdziwości tych wszystkich sondaży. Stąd nie szedłbym za daleko w przypisywaniu czy deprecjonowaniu tego świata polityki jako źródła tego wszelkiego zła, bo no, polityka powinna być tą roztropną troską o dobro wspólne i właśnie w interesie i prestiżu Sejmu czy instytucji politycznych właśnie uważałbym, że wszelkie skandale nie służą budowaniu powagi i zarówno Sejmu, jak i państwa, i uciekanie się do takich metod w trakcie kampanii nie jest rzeczą dobrą. Na pewno nie jest państwowotwórczą.
Panowie, będzie roztropna troska o dobro wspólne w ostatnim tygodniu, czy w ostatnich dniach, czy jednak będzie ostra walka do ostatniej chwili?
No, ostatniej prostej zdarzają się różne w kampaniach wyborczych również przypadki. Ja jestem przeciwnikiem wrzucania w ciągu ostatniego tygodnia jakichś sensacji na rynek polityczny.
A czy one w ogóle miałyby siłę oddziaływania?
To zależy. No, okazuje się, że w tej kampanii dość zresztą specyficznej, gdzie bardzo duży wpływ, mam wrażenie, na przebieg kampanii, na zachowanie partii politycznych, liderów, miały tak zwane, mówiąc kolokwialnie, wrzutki zewnętrzne, czyli nie wiem, wystąpienie pana Jarzeckiego, czy też film Sekielskich, prawda? No, trzeba było się do tego odnosić. Liderzy szukają polityczni języka odpowiedzi na te zdarzenia polityczne, więc to jest bardzo nietypowa kampania, w której choćby, no, słuchając wczoraj prezesa Kaczyńskiego, który w istocie, psując język debaty publicznej, wraca do retoryki sprzed 4 lat, strasząc Polaków szariatem, imigracją nielegalną, różnego rodzaju zjawiskami, których nie obserwowaliśmy przez ostatnie 3 lata, które są klasycznym straszakiem.
I z tego punktu widzenia,
nie wydaje mi się, żeby w tej ostatnim momencie, w ostatnim tygodniu kampanii jakieś super pomysły przyszły do głowy sztabowcom Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ z przekazu prezesa czy premiera Morawieckiego, to bardzo ważne wystąpienie, w którym widać, że piątka Kaczyńskiego, czyli te konkretne zapowiedzi działań na rzecz grup społecznych dające kolejne 500, trzeba poszerzać o kolejne 500, ponieważ wcześniejsze obietnice już nie działają. One już nie robią wrażenia na
500
elektoracie.
Plus wrócimy po krótkiej przerwie. Natomiast, przepraszam, jeszcze przed skrótem wiadomości, Marek Formela, jest szansa na czysty ostatni tydzień kampanii?
Znaczy, wydaje mi się, że eksponowanie różnic jest istotą kampanii wyborczej i nie robi na mnie wrażenia fakt, że uczestnicy bardzo się różnią między sobą i że między Lewicą Razem a Prawem i Sprawiedliwością są zasadnicze, fundamentalne różnice. Im lepiej one są pokazane, tym lepiej dla demokracji.
Ale kwestia języka nie ma znaczenia tutaj?
No, ma jakieś znaczenie. No, jeżeli Donald Tusk mówi, czy to prezes, czy ajatolach, no to odpowiedzmy sobie na pytanie, czy wszyscy się posługują przyzwoitym językiem w debacie publicznej w Polsce, czy tylko dyskryminujemy się z powodów doraźnych, praktycznych potrzeb wynikających z temperatury sporu. I tak mamy szczęście, że nie ma w Polsce takiego skandalu jak w Austrii z wicekanclerzem Strache, który na Ibizie negocjuje z oligarchami rosyjskimi sprzedaż kontraktów w zamian za
I warunki zatrudnienia,
co zbliża nas do rozmowy pana Belki z panem Sienkiewiczem i kształtowaniem polityki pieniężnej państwa. No ale to się jakoś zatarło w pamięci.
Ja przypomnę Śniadanie Polityków w Radiu Gdańsk. W naszym studio goście Janusz Śniadek, Prawo i Sprawiedliwość, Sławomir Żybicki, Platforma Obywatelska, Marek Formela, Sojusz Lewicy Demokratycznej i Anna Górska, Lewica Razem. A my wracamy do dyskusji na tematy bieżące i przedwyborcze. Przypomnę, w studiu Radia Gdańsk Sławomir Rybicki, Anna Górska, Marek Formela, Janusz Śniadek. No i w zasadzie już poprzez wypowiedź Sławomira Rybickiego trochę przeszliśmy do kolejnego tematu, a mianowicie prezydent Andrzej Duda podpisał w ubiegłym tygodniu ustawę rozszerzającą tak zwane świadczenie 500+, także na pierwsze dziecko w rodzinie, a mamy z ostatnich kilkudziesięciu godzin zapowiedź premiera Mateusza Morawieckiego o przygotowaniu świadczenia dla osób niepełnosprawnych. Tu jeszcze wszystkich szczegółów premier nie podał, ale wstępnie zapowiedział, że być może właśnie 500 zł będzie tym przykładem czy wysokością świadczenia. I teraz jest pytanie, czy to jest takie realnie oblicze rządu, który rzeczywiście od wielu lat kreuje te wydatki prospołeczne, czy to jest jednak typowe działanie przedwyborcze, to wszystko, co się stało właśnie z tymi świadczeniami i z tą zapowiedzią premiera Morawieckiego. Kwestia niepełnosprawnych, przypomnijmy, bardzo gorąca, od wielu miesięcy trwały spekulacje, co się może wydarzyć, czy będzie kolejny protest i czy ta oferta premiera załatwia problem?
Problem niepełnosprawnych to jest kwestia od wielu lat. Tutaj nie będę tego całego łańcucha protestów i podejmowanych działań cytował w tej chwili. Natomiast zapowiedzi działań w tym obszarze Prawo i Sprawiedliwość również deklarowało od pewnego czasu. Ja bym to, dla mnie ta deklaracja wpisuje się dokładnie w ten łańcuch działań, przedsięwzięć prospołecznych, w tym wypadku adresowanej do tej grupy najbardziej potrzebujących, środowiska osób najbardziej bezbronnych. To świadczenie, przypomnę, ma dotyczyć osób w wieku powyżej 18 lat, bo te 18 lat jest właśnie tą granicą, kiedy...
Tego dla dzieci świadczenia.
Tak, kiedy ustają pewne świadczenia dla osób młodszych i tu ze strony środowiska osób niepełnosprawnych właśnie to było podnoszone jako pewien argument pewnej niepewności, zwłaszcza rodziców o niepełnosprawne dziecko, jak te osoby już w starszym wieku będą sobie radzić, kiedy ich, no, rodziców może zabraknąć. I sądzę, że tutaj jest to absolutnie wpisanie się w pewną rzeczywistą, realną potrzebę społeczną, a jest to wpisanie się w pewnych łańcuch działań, jakby tylko potwierdzający, że konsekwentnie Prawo i Sprawiedliwość realizuje te działania pomocy najsłabszym, najbardziej potrzebujących, że te miliardy złotych, ogromne transferów społecznych mających likwidować strefy wykluczenia w Polsce będą kontynuowane. Tu zwracam uwagę, że od razu premier zapowiedział, czy wskazał źródła sfinansowania tego świadczenia, co jakby umacnia czy potwierdza jego realność. Tak jak w tej chwili już wchodzi w życie, jest uchwalony 500+ na pierwsze dziecko, co też miało być przedsięwzięciem, zdaniem opozycji, najpierw w ogóle nierealnym do sfinansowania, później to się przerodziło, ten nierealny do zrealizowania program przerodził się w pewien postulat opozycji. To też świadczy o pewnej przewrotności, ale na szczęście nie musieliśmy czekać na działania opozycji, które bardzo często okazują się wątpliwe. Prawo i Sprawiedliwość po prostu to zrealizowało.
Proszę Państwa, tak jak mówi Janusz Śniadek, konsekwencja rządu w działaniach prospołecznych, czy jednak takie działanie przed wyborami, żeby osiągnąć określony efekt? Anna Górska.
Ja jestem akurat, stoję po tej stronie, że ja potrafię docenić naprawdę 500+. Uważam, że rzeczywiście przyczyniło się do likwidacji poważnych stref biedy wśród polskich dzieci. Sama mieszkam we wsi tuż obok byłego PGR-u i widzę na co dzień, że rzeczywiście te dzieci są bardziej zadbane, lepiej ubrane i tak dalej. Ale byłabym ostrożna, jeśli mówimy o konsekwentnych działaniach rządu i tak dalej. Ja się cieszę z tego, że premier Morawiecki chce dać 500 zł osobom niepełnosprawnym, tylko trochę zastanawiam się, po co było takie brutalne potraktowanie osób protestujących, które protestowały w Sejmie rok temu, skoro ten postulat i tak był do zrealizowania. Po prostu czekano z nim na wybory. Wtedy to nie było politycznie wygodne. Wtedy wygodniejsze dla rządu, dla pana premiera było pokazanie siły i tego, że potrafi się rozprawić z grupami, które się domagają, bo taki był wymóg polityczny chwili. Dzisiaj no trochę mamy Rzeczpospolitą wyborczą, mamy tydzień do wyborów, padają kolejne obietnice. Ja się cieszę, niech będą zrealizowane, bo naprawdę grupa dorosłych osób niepełnosprawnych i opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych to jest jedna z najbardziej dyskryminowanych systemowo grup w Polsce, którym przypominam zabrania się pracować opiekunom tych osób, które dostają głodowe zasiłki w tej chwili.
Prawda?
A potrzeby są obiektywne i ogromne. I sama jako matka dziecka też z niepełnosprawnością mogę to potwierdzić. Natomiast trochę boję się, że to naprawdę gdzieś w pewnym momencie legnie w posadach, bo te źródła finansowania, no to one są takie dosyć no, niepewne. No, cały czas pan premier, który no jednak wywodzi się z wielkiego biznesu, ma problemy z tym, żeby sięgnąć na przykład po pieniądze tego wielkiego biznesu i poważnie opodatkować korporacje i firmy w Polsce. Wręcz przeciwnie, rozdaje się
im pieniądze. Akurat handel ma być opodatkowany.
No dobrze, ale opodatkowanie handlu dotknie głównie kogo? Dotknie handlarzy, dotknie wszystkich, dotknie sklepikarzy, dotknie tych, którzy dzisiaj próbują sobie jakoś radzić na co dzień.
Mówimy o sklepach wielkopowierzchniowych.
Ale sklepy wielkopowierzchniowe, wie pan, to jest kropla w morzu potrzeb tak naprawdę. Jeżeli mówilibyśmy o naprawdę dobrej, rozsądnej polityce prospołecznej, która ma wystarczyć na długie lata finansowania różnego rodzaju transferów, to musimy zacząć sięgać po pieniądze wielkich banków, po pieniądze deweloperów, które nadal nie są opodatkowane.
Żaden z dotychczasowych rządów nie udowodnił, że w tym kierunku zmierza.
No ale pan premier niestety też nie udowodnił. Udało mu się trochę zacieśnić VAT, ale nadal nie sięga się po pieniądze z CIT-u, a są wyliczenia, raporty GUS-u między innymi, które mówią o dziesiątkach miliardów pieniędzy uciekających przez to, że nie opodatkowuje się potężnych graczy finansowych w Polsce.
Ale to jest obiektywny problem całej Europy, a nie tylko,
nasz. Tak. Dlatego między innymi jednym z naszych postulatów jest to, żeby sięgnąć po te pieniądze na poziomie europejskim i te rozwiązania, które będziemy chcieli wprowadzać w Parlamencie Europejskim, żeby też sięgnęły państw narodowych.
Nowy minister finansów nam się tu narodził.
No być może będzie to debiut finansowy w Radiu Gdańsk. Panowie, jak to wygląda z tą wrażliwością społeczną, czy odbieracie to jako właśnie konsekwentną politykę, czy działanie typowo obliczone na efekt wyborczy?
Ja cieszę się z tej wrażliwości rządzących pana premiera, że zauważył wreszcie problem niepełnosprawnych, dorosłych Polaków. Mówię o tym z całą powagą, bo w rodzinie mam osobę, która jest niepełnosprawnym, dorosłym i wszyscy martwimy się o jego przyszłość. Cieszę się, że rząd się tym zajmuje, aczkolwiek widzę w tym oczywiście aspekty wyborcze, bo na tydzień przed wyborami wobec zapowiadanego na czwartek protestu rodziców osób niepełnosprawnych i samych niepełnosprawnych to brzmi mało wiarygodnie. Rząd miał przecież wiele miesięcy, aby tą problematyką się poważnie zająć wcześniej, a nie pod naciskiem strajkowym niepełnosprawnych czy wobec zbliżających się wyborów. 500 plus kolejne na pierwsze dziecko. To oczywiście jest spełnienie postulatu opozycji, Platformy Obywatelskiej i chcę wszystkich zapewnić, wbrew temu, co się przebija w kampanii wyborczej z ust wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości, że jeżeli Platforma i opozycja wygra wybory, to nie cofnie żadnej z tych reform 500 plus, które są świadczone na rzecz najbardziej potrzebujących, w tym dzieci. To jest straszak wyborczy niepotrzebnie używany. Myśmy wielokrotnie deklarowali, że ten program socjalny będzie, jeżeli wygramy wybory, utrzymany. Mnie niepokoi ta retoryka rozdawnictwa, choć z wieloma decyzjami rządu się można zgodzić, czy też zapowiedzi, bo to się też pojawiło podczas debaty, podczas ostatniego weekendu z ust ważnego polityka Prawa i Sprawiedliwości, że rozważane jest 500+ dla dorosłych osób powyżej 18 roku życia, nawet do 26 roku życia osób w pełni sprawnych, w pełni sił witalnych i fizycznych. To jest ewidentnie kiełbasa wyborcza, to bardzo szkodliwe. Ja nie uważam, żeby tak po prostu dla kogoś, kto ma 20 kilka lat i ma zdrowe ręce do pracy, trzeba było świadczyć specjalną pomoc pieniędzy podatnika. Minister Szwed, proszę przejść do lektury internetu, rozważa taką możliwość. To jest po prostu nieodpowiedzialne. Odpowiedzialne jest mówienie na serio o pomocy niepełnosprawnym dorosłym, natomiast no, wszystko musi mieć jakiś rozsądek i kontekst odpowiedzialności budżetowej.
No pytanie, czy to nie był, że tak się wyrażę, eksces jednego wiceministra,
no, bo
to
mam wrażenie,
na poziomie rządowym nie słychać.
Mam
o
wrażenie,
projekcie.
Że to jest eksces, ale aby nie był podchwytywany w kampanii wyborczej, bo jest nieodpowiedzialny.
Ekscesy to pan Grupiński gdzieś w marszu wypowiada. No.
Prywatne poglądy podczas marszu, także możemy o tym porozmawiać
Marek
oczywiście.
Marek Formela, jak no, to człowiek ja lewicy
Ja trochę podam rękę panu senatorowi Rybickiemu, bo wydaje mi się, że minister Szwed usłyszał bardzo staranny wykład pana przewodniczącego Tuska, w którym sygnalizował procesy globalizacyjne.
Dochód podstawowy gwarantowany,
o dochodzie
tak?
podstawowym gwarantowanym, o tym, że będzie reglamentowany dostęp do pracy, bo pracy będzie ubywać, będzie szukanie pracy i państwa będą musiały, a także Europa i Unia Europejska szukać rozwiązań globalnych, które odpowiedzą na to wyzwanie, więc tak trochę może żartobliwie, że minister Szwed poważnie potraktował prognozę pana premiera
to
przewodniczącego.
To jest prognoza wyłącznie pana premiera Tuska. O tym światowi ekonomiści naprawdę mówią już od wielu lat, że musimy się szykować na kryzys
pracy. Pani Anno, ja mówię o tym z przymrużeniem oka i staram się znaleźć pewien dobry łącznik między różnymi poglądami. Natomiast rzeczywiście dla SLD jest to o tyle przykre, że w latach 2011-2015 klub Leszka Millera złożył 30 projektów ustaw zmieniających kształt polityki społecznej państwa polskiego. Ani jeden z tych projektów, w czasie kiedy marszałkami Sejmu byli pani Kopacz i pan Schetyna, nie został wprowadzony do obróbki parlamentarnej. I no, obecna troska Grzegorza Schetyny o najuboższych, o politykę społeczną, trąci głęboką hipokryzją. No, ale sytuacja SLD też jest głęboko hipokrytyczna, zakłamana, bo jesteśmy w koalicji z partią, która ma zupełnie inny światopogląd. Ja się z tym źle czuję, ale Włodek Czarzasty czuje się z tym dobrze, więc to już różnimy się. Natomiast generalnie no, państwa tak realizują politykę społeczną, jakie mają środki. No, w latach 90. XIX stulecia udział podatków w dochodach narodowych państw sięgał 9-10% i państwa wykonywały wówczas wyłącznie funkcje obronne. Zapewniały bezpieczeństwo swoim obywatelom, ewentualnie tworzyły wymiar sprawiedliwości. Po I wojnie światowej udział podatków rósł, po drugiej sięgnął 45-55% i państwa zaczęły prowadzić aktywną politykę społeczną, socjalną. Inną w Skandynawii, inną w Anglii, inną w Stanach Zjednoczonych. No myśmy się dostali pod ciśnienie takiego paradygmatu ultraliberalnego, który właśnie kazał każdemu myśleć o sobie i każdy miał być kowalem własnego losu i zderzać się z pięścią wolnego rynku. Państwo natomiast miało być nocnym stróżem. No dzisiaj jest zmiana tego paradygmatu. Czy to Lewica Razem, czy to PiS, każdy na swój sposób próbuje przywrócić wiodącą rolę państwa w kształtowaniu polityki społecznej, do czego państwo artykułem 367 Konstytucji jest zobowiązane wprost, więc przyjmuje te wszystkie oferty, które PiS formułuje jako ważne, a społeczeństwo kiedy ma usłyszeć coś dobrego, jak nie tydzień przed wyborami? Ale
mało tego, jeśli mogę dopowiedzieć, okazuje się nagle, że polityka społeczno-gospodarcza rządu Zjednoczonej Prawicy, premiera Morawieckiego, będąca całkowitą odwrotnością polityki prowadzoną przez pana Balcerowicza. Tak naprawdę dzisiaj, proszę bardzo, ten spór w ogóle ucichł. Dzisiaj tą realnie prowadzoną polityką i dającą tak znakomite rezultaty, że to trzeba jakby wskazać, podkreślić, że dzięki tej polityce ogromnych transferów społecznych, między innymi, ale nie tylko, między innymi i dzięki temu kreowanymi bardzo, bardzo wielkiemu popytowi, polska gospodarka ma się znakomicie, należymy do najlepiej rozwijających się gospodarek Europy, drugie miejsce po Malcie, więc przy kolosalnej różnicy potencjałów. Polska jest nieporównanie większym
przy
krajem.
Przy mniejszej gospodarce łatwiej mieć wyższy wzrost.
Więc należałoby to docenić i sądzę, że to czyni te wszystkie deklaracje programowe stokroć bardziej wiarygodnymi. Pan Rybicki przed chwilą mówił o strachach, o tym, że PiS tym czy innym straszy. Ja przypomnę, że tak naprawdę tą koncepcję kampanii strachu to rozpoczynała Platforma, mówiąc o polexicie. Okazało się, że że z polexitu pozostał tylko rozum exit autorów tamtej koncepcji. Już od niej odstąpiono. W każdym razie polska gospodarka ma się dzisiaj znakomicie i dzięki temu te wszystkie deklaracje transferów społecznych są całkowicie wiarygodne.
Panie pośle, może tylko odwrócę jednym zdaniem. Polexit staje się faktem. Gdyby dzisiaj Polska kandydowała do Unii Europejskiej, to by nie spełniała kryteriów kopenhaskich. Nie zostałaby przyjęta do Unii Europejskiej, ponieważ podstawowe standardy, które panują w państwach Unii Europejskiej, w Polsce są kwestionowane, bądź tak jak w przypadku praworządności, ewidentnie łamane.
Jak to więc Polexit
może stać się faktem, jeżeli razem do spółki z takimi osobami jak Salvini, czy innymi nacjonalistami z Europy, będziecie tworzyć w Unii Europejskiej sojusz. To jest realne zagrożenie dla Polski.
Tak?
No chyba w Polexit nikt nie wierzy, bo jednak poziom wsparcia zupełnie apolityczny dla obecności w Unii, no mamy rekordowy, ale nie będziemy szli w stronę czegoś, co będzie tematem jutro debaty przedwyborczej w Radiu Gdańskiej. Ja już zapraszam naszych słuchaczy na 9:05. Wszystkie komitety wyborcze będą mogły zaprezentować swoje stanowiska. Natomiast przepraszam, już trochę limitując czas po 2 minuty. Proszę Państwa, mieliśmy w skrócie wiadomości informację związaną jeszcze z tym wszystkim, całą dyskusją po filmie Sekielskich Nie mów nikomu, pomysł Grzegorza Schetyny powołania takiej komisji prawdy, a z drugiej strony mamy mocno zmienione przepisy kodeksu karnego. W zeszłym tygodniu to była reakcja rządzących na nie tylko ten film, ale w ogóle całą dyskusję o skali nadużyć seksualnych. Uważacie Państwo, że zarówno ta zmiana prawa, z którą mamy do czynienia, jak czy pomysł Grzegorza Schetyny, który dzisiaj ma być uszczegółowiony, coś zmieni w tej sprawie, czy tu są potrzebne zupełnie inne działania? Kto pierwszy?
Mogę zacząć, bo trochę też jestem jakby w środku tej całej sytuacji poprzez różne rzeczy, ale po pierwsze ten projekt to nie jest projekt, pomysł Grzegorza Schetyny. Ta komisja, z tego co się orientuję, to jest oddolna inicjatywa społeczna, między innymi też Fundacji Nie Lękajcie się, Kongresu Świeckości, ale też Organizacji Lepszy Gdańsk, która tutaj włączyła się w tworzenie tego. I ta komisja moim zdaniem jest potrzebna. Rzeczywiście ona powinna mieć charakter świecki i powinna rzeczywiście wyjaśnić pewne sprawy, tak jak zrobiły to podobne komisje w Stanach Zjednoczonych czy w Irlandii, gdzie tylko dzięki działaniu takiej komisji udało się odkryć tak naprawdę skalę tych nadużyć, tych przestępstw, ale też przestępstw krycia księży dopuszczających się przestępstw pedofilskich. I to chyba jest najbardziej przerażające. I z tego też powodu ja osobiście w czwartek złożyłam też zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, między innymi przez Kurię Gdańską, która mając obowiązek zgłosić wszystkie znane sobie przypadki przestępstw pedofilskich popełnionych przez osoby duchowne, w ostatnich 2 latach no, prawdopodobnie nie zrobiła tego, więc złożyłam wniosek, zawiadomienie, aby prokuratura zbadała to, czy rzeczywiście dopuszczono się takich przestępstw, jeżeli tak, to aby ustalono osoby winne i należycie je ukarano. Natomiast co do zmian w tym kodeksie karnym, no, ja bym nawet była za tym, żeby te
15 sekund
kary zaostrzać, tylko boję się niestety, że nie mamy kogo karać, dopóki nie wyjaśnimy właśnie, kto dokładnie te przestępstwa popełniał, kto te przestępstwa krył i liczę tutaj, że prokuratura zajmie się moim zawiadomieniem.
Sławomir Rybicki, pan tak jednoznacznie tak popiera tą inicjatywę?
Komisja prawdy jest niezbędna, jest potrzebna, ponieważ Kościół sam sobie z problematyką pedofilii w Kościele do tej pory nie poradził, nie poradziła sobie z tą problematyką również prokuratura. I wydaje się, że dla dobra państwa polskiego, dla dobra samego Kościoła w Polsce potrzebne jest dogłębne znalezienie odpowiedzi na tą problematykę, która wstrząsnęła opinią publiczną w Polsce, a odpowiedzią może być komisja, która będzie państwową, niezależną od Kościoła i będzie miała swobodny dostęp do wszystkich materiałów, również do materiałów, które są w sądach kanonicznych czy decyzjalnych. Co do podwyższenia kar. Nauka prawa mówi, że same podwyższenie kary nigdy nie jest skuteczną metodą i jedyną metodą na leczenie czy też walkę z przestępczością i z przestępstwami. Raczej wykrywalność i nieuchronność kary. Gdyby tak było prosto, to byśmy każdego handlarza narkotyków mogli skazać na karę śmierci i by problem narkomanii w Polsce i na świecie zginął. Tak niestety nie jest, więc podwyższanie kar tylko i wyłącznie jest trochę taką próbą tuszowania i pudrowania problemu. Problem jest w wykrywalności i w egzekucji, a nie w podwyższaniu kar.
I można, ja tu dokładnie wejdę w to hasło, nieuchronność kary. No okazuje się, że niestety ze względu na liberalne sądy, które do tej pory stosowały minimalne wyroki do tego w zawieszeniu, właśnie ta nieuchronność kary stawała się bardzo wątpliwa i odpowiedzią na to jest podwyższenie właśnie tych dolnych progów i odcięcie możliwości wymierzania tych kar w zawieszeniu. Więc tutaj też odpowiedzią na ten film Sekielskiego, tutaj jestem pełen uznania dla wypowiedzi przewodniczącego Episkopatu Polski, który stwierdził, że czy ocenił film Sekielskiego jako nieatakujący Kościół, wręcz wyraził podziękowanie jego autorowi, bo z całą pewnością to przybliży, przyspieszy Kościół do rozwiązania tego problemu.
Panie posiedzenie pośle, Episkopatu komisji zgłaszany przez Grzegorza Schetynę.
Absolutnie powiem tak, ale dla mnie te wypowiedzi w zupełności poświęcają. Te środowiska, te wypowiedzi przed chwilą świadczyły o tym, że nie jest problemem pedofilia w ogóle. Dla tych środowisk, dla pana Schetyny, problemem jest wyłącznie pedofilia w Kościele.
No, na co absolutnie deklarujemy,
że jesteśmy gotowi dowolnych działań. Nie zakrzyczy mnie pani. Więc tutaj...
No, czy jest potrzebna komisja do badania cechu murarzy i stopnia...
Więc tego Janusz, typu pedofilii działalność, w tym tego typu działalność musi być dotyczyć absolutnie wszystkich, zwłaszcza, że wszystkie statystyki i badania pokazują, że pedofilia w Kościele to jest tylko niewielki margines pedofilii w ogóle, która jest rzeczywiście kolosalnym, realnym problemem, który należy rozwiązać.
Marek Formela, komisja tak, komisja nie, plusy, minusy.
Podzielam pogląd Aleksandra Hala, że to jest ryzykowne rozwiązanie. Nie wiem, czy do końca konstytucyjne. Ono troszkę jednak oznacza abdykację państwa i organów państwa ze swoich uprawnień. Być może ktoś ma większą wiedzę i to uzasadnienie jest lepsze. Bezmiar represji, który jest związany w tej chwili z nową ustawą, wydaje mi się drogą donikąd. Ona po prostu oznacza, że stanowią coraz wyższe kary, zlikwidowalibyśmy przestępczość w ogóle, więc to jest trochę realizacja pewnej idei fix ministra Ziobro, który ma taką odpowiedź na właściwie na każdy delikt prawny. Nad sprawą komisji należałoby się bardzo głęboko jednak
pochylić. A ja zadam takie pytanie, czy nauka masturbacji kilkuletnich dzieci nie jest aktem pedofilii?
Jej doraźne formułowanie jest efektem wrażenia, które na nas wszystkich wywołała skala pedofilii ujawniona przez redaktora Sekielskiego w Kościele katolickim. I to jest dramat.
Oczyszczenie Kościoła jest w interesie nie tylko Kościoła, ale nas wszystkich, no, więc warto dołożyć wszelkich starań,
żeby się podkreśla,
czy walczyć z Kościołem, czy z pedofilią,
żeby Kościół to polskiemu Kościołowi
przede wszystkim
pomóc, i to mówię jako członek tej wspólnoty.
Ja przepraszam, bardzo mi przykro, ale już nie będziemy dalej na ten temat dyskutować, bo czas jest nieubłagany. Ja przypomnę, dzisiaj w śniadaniu polityków w Radiu Gdańsk gościli Janusz Śniadek, Anna
pozdrawiam.
Górska, Marek Formela i Sławomir Rybicki.
Pozdrawiam.
A ja naszych słuchaczy jeszcze raz zapraszam jutro po godzinie 9:00. Ostatnia debata przedwyborcza. Przedstawiciele wszystkich komitetów wyborczych zostali zaproszeni do Radia Gdańsk i będziemy dyskutowali o tym, co będzie po wyborach europarlamentarnych. Dziękuję bardzo za uwagę. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.